Filmowy wehikuł czasu.
W radiowym kinematografie, proszę Państwa, wracamy do wspomnień filmowych, do rozmów o historii kina. Przedstawiamy Państwu wielkie gwiazdy kinematografii. Mówimy także o filmach, które przeszły do historii. Pani Monika Zając-Czerkies, autorka blogu Film Olśnienia, czyli Kadry ze snu. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś zwracamy Państwu uwagę na wielką postać kina światowego, Marlena Dietrich. Chyba jedna z najważniejszych aktorek w ogóle w dziejach kina.
Myślę, że tak. Postawiłabym ją na tym samym piedestale, na tym samym miejscu co Greta Garbo, ponieważ były na szczycie, wiedziały o swoim istnieniu, a nie przeszkadzały sobie.
Trochę wracamy do początków kina, kiedy status gwiazdy filmowej był niebotyczny zupełnie. Jednocześnie przypominamy takie aktorki, które nie tylko wniosły coś ważnego w historię i rozwój kinematografii, ale także zmieniały świat, ich role, ich postaci. Także ten wizerunek pozafilmowy był szalenie ważny i wpływał na rzeczywistość.
Także wpływał na postrzeganie kobiet i na to, jak kobiety chciały się czuć, kim chciały być. Takie gwiazdy pokazywały, że kobiety też mogą nosić spodnie i mogą mieć własne zdanie.
A tutaj Marlena Dietrich,
a propos spodni,
zmieniła
prawda?
Świat mody kobiecej całkowicie. Dokładnie. Przypominam sobie takie anonse prasy francuskiej, gdy pojawiła się w Paryżu, pojawiła się w spodniach, berecie, tak. W ogóle wystylizowana na mężczyznę. I pojawiły się informacje w prasie, że Marlena Dietrich za chwilę znajdzie się w więzieniu, ponieważ tak się ubierać kobiety nie mogą. Skandal był potężny, ale wszystkie panie w Paryżu po prostu wybiegały na jej spotkanie, gdzie tylko się pojawiła. Prawie rewolucja francuska numer dwa się odbywa. To było tak nowoczesne na tamte czasy, że zupełnie w tym świecie męskich wyobrażeń się nie mieściło.
Dokładnie. I tak samo fantastyczny chwyt marketingowy, ponieważ wszędzie śledzili ją paparazzi, robili jej zdjęcia, w jakim stroju tym razem Marlena wystąpi, a wszystko zaczęło się w niemieckich kabaretach, troszkę pod ziemią, gdzie gwiazdom berlińskim można było więcej, obyczajowość też była inna i Marlena stamtąd właśnie zapożyczyła i spodnie, także to, co zrobiła jako pierwsza na ekranie, czyli pocałunek kobiety z kobietą.
To mówimy o filmie Marokko.
Marokko, tak, dokładnie.
To już ten moment, kiedy Marlena Dietrich pojawia się w Stanach Zjednoczonych. Marokko to jej pierwszy film amerykański z Gary Cooperem obok, ale do historii rzeczywiście przeszedł pocałunek między dwiema kobietami. Tak. Pierwszy raz w historii.
To był szok, obraza obyczajów.
Całkowita. Ale może powinniśmy zacząć od tego, że Marlena Dietrich miała być skrzypaczką.
Była bardzo uzdolniona muzycznie i zapewne byłaby światowej sławy skrzypaczką. Tutaj nałożyło się właśnie to, co później się tak spełniło w jej karierze aktorskiej, czyli niebotyczna ambicja. Marlena tak ćwiczyła, aż w końcu nabawiła się zapalenia stawów i kariera skrzypaczki dobiegła końca.
Jej mama właściwie marzyła o tej karierze skrzypaczki, ale też scena, estrada była dla niej zawsze czymś ważnym.
Tak.
Prawda? Zapisała się na kursy aktorskie do szkoły Maxa Reinharta. Tak. My wspominaliśmy kilkakrotnie, bo to strasznie ważna postać w historii teatru. No i tam dostrzegł ją niejaki Rudolf Sieber, późniejszy mąż, który szukał aktorek statystek właściwie do kina. Powiedział, że szuka kobiet współświadka do filmu, który właśnie jest realizowany przez jedną z wytwórni niemieckich. I okazało się, że Marlena została wybrana do tego filmu. I tak się potoczyły losy nie tylko filmowe, ale życiowe, że Rudolf Sieber został mężem Marleny Dietrich.
A Marlena zdobyła główną rolę w Błękitnym Aniele. To był początek, odtwarzając właśnie to, co jej tak weszło w krew w niemieckich kabaretach.
Mówimy o Rudolfie Sieberze, ale myślę, że jedną z najważniejszych postaci w jej życiu był Josef von Sternberg, reżyser niemiecki, który dostrzegł w niej absolutny talent i powierzył jej rolę w filmie, pewnie nikt się nie spodziewał przed realizacją, w filmie, który zrewolucjonizuje kino i zmieni w ogóle wizerunek Marleny Dietrich, uczyni z niej gwiazdę.
Uczynił z niej niesamowitą gwiazdę tą rolą, doprowadzając wściekłości jej ekranowego partnera Emila Janingsa, ogromną gwiazdę kina niemieckiego, świetnego aktora, który od początku bał się, że zostanie zepchnięty przez Marlenę na dalszy plan w tym filmie. I słusznie, ponieważ od razu po premierze tego filmu nastąpił transfer Marleny do Stanów Zjednoczonych i tam już stała się mega gwiazdą od razu.
To tylko powiedzmy słów kilka na temat treści filmu Błękitny Anioł, bo To też była szokująca historia.
Tak, na podstawie książki. Profesor Unrat Thomasa Manna. Profesor bardzo przykładny, bardzo stateczny,
nawet surowy,
starszy
dla swoich
pan,
uczniów.
Surowy, promujący właśnie moralność. Pewnego dnia pojawia się w kabarecie, śledząc swoich uczniów. Czy oni czasem nie fascynują się czymś niedozwolonym? I co? I sam wpadł po uszy, zakochując się bez pamięci w młodej kobiecie, gwieździe tego kabaretu, która robi sobie, krótko mówiąc, z niego zabawkę.
Marlena Dietrich gra tę właśnie tancerkę, piosenkarkę Lole Lole, która uwodzi najpierw profesora, a potem go porzuca dla innego mężczyzny. To w ogóle tragiczna historia. Ta historia w ogóle nie mieściła się w żadnych ramach obyczajów i wyobrażeń tamtego świata. Mówimy o roku 1930. Tak. Tutaj warto oczywiście także powiedzieć, że film Błękitny Anioł jest pierwszym filmem dźwiękowym w historii kina niemieckiego. Powiedziała pani o Emilu Janingsie, a tylko przypomnę, że gdy rozmawialiśmy o Poli Negri i wspominaliśmy film Oczy Mumi Ma, tak, to właśnie Pola Negri z wielkim Emilem Janingsem w tym filmie razem grała. Tak. Film Błękitny Anioł spowodował niebywałą popularność Marleny Dietrich. Razem z Józefem von Sternbergiem wyjechała do Stanów Zjednoczonych, no i tam zrealizowali 5 chyba kolejnych filmów.
Sternberg zakochał się w Marlenie bez pamięci i wszystkie te filmy, które były takim sukcesem, jak choćby Maroko czy Shanghai Express, gdzie Marlena była tak portretowana, że po prostu bogini.
No tutaj może też warto powiedzieć, że taka gwiazda jak Marlena Dietrich miała specjalistę od oświetlenia.
Tak.
Kadry były tak budowane i tak oświetlane, by oczarować widza. I te wielkie wytwórnie amerykańskie dbały, by oświetlać w jeden i ten sam sposób gwiazdę, na której wytwórni zależało. I Marlena Dietrich miała takiego właśnie oświetlacza.
A potem już stała się taką specjalistką w tej dziedzinie, że jak już występowała u Alfreda Hitchcocka w Tremie, dał jej wolną rękę, mogła zagrać tak, jak chciała, ułożyć sobie swoją rolę również jak chciała, a także odpowiadała za oświetlenie, ponieważ już była specjalistką w tej dziedzinie.
Zagrała w blisko 30 filmach. Do historii przeszło zaledwie kilka. Tak. Później, gdy kino nabierało rozpędu, gdy rozpoczęła się przede wszystkim II wojna światowa, Marlena przestała występować albo grała bardzo niewiele. No, od razu też powiedzmy, że była wielką przeciwniczką tego, co działo się w Niemczech. Nie chciała grać dla Hitlera, zrezygnowała z obywatelstwa niemieckiego, przyjęła obywatelstwo amerykańskie, no i w ogóle poświęciła ten czas wojny i okupacji niemieckiej na podróżowanie, śpiewanie dla żołnierzy, na udzielanie pomocy charytatywnej. No naprawdę odegrała bardzo ważną rolę.
Bardzo ważną rolę dostała później, już w latach powojennych, kilka nagród honorowych właśnie za swoją postawę, za wspieranie żołnierzy. Oddała temu serce i widać to. Po dziś dzień wzruszająca ta jej postawa, której wielu jej rodaków nie wybaczyło, gdy koncertowała na całym świecie. Wielokrotnie wracała do Niemiec. Nastroje były mieszane. Część witała ją owacyjnie, z miłością, ze łzami. Jest masa takich zdjęć, gdzie ludzie płaczą, witają ją, tulą. Natomiast też było wiele, wiele transparentów. Marlena wynosi się. Po prostu uznawano ją za zdrajczynię. Odmawiała wielokrotnie powrotu do Niemiec, grania w filmach, za którym odpowiadał Hitler. No i zmieniła obywatelstwo, prawda?
Bardzo ciepło przyjmowana była w Polsce. Koncertowała w 1964 i 1966 roku w Warszawie, w Gdańsku i Wrocławiu. Są takie wspomnienia i zapiski w jej dziennikach, które opisują tę atmosferę przywitań w Polsce. Marlena Dietrich mówi, że ludzie klękali przed nią i całowali ją w dłoń. Była rzeczywiście niezwykle wzruszona, zwłaszcza gdy składała kwiaty pod pomnikiem bohaterów getta. To było w roku 1964. Ta jej działalność artystyczna w pewnym momencie przechyliła się w kierunku muzyki, estrady i piosenek. Koncertowała rzeczywiście na całym świecie, kapitalnie interpretując piosenki swoim ochrypłym, takim powiedziałbym piaskowym głosem. No, niebywałe zupełnie zdolności wokalne.
Pięknie pan to określił, ten piaskowy głos. Właśnie taki troszkę zardzewiały, taki tęskny. Pięknie wykonywała stare piosenki, też przywołując piosenkę Lili Marlene. Do tej pory szlagier ogromny. Zresztą nawet Hemingway, z którym przyjaźniła się przez całe życie.
Niektórzy mówią, że nawet trochę więcej niż przyjaźniła.
Tak. Powiedział, że nawet gdyby Marlena dysponowała tylko swoim głosem, to potrafiłaby każdego w sobie rozkochać. Coś w tym jest, ponieważ wielbicieli nie brakuje do dziś.
Plotkowało się i plotkuje do dzisiaj o romansach z Ernestem Hemingwayem. Ba, znaną pisarką amerykańską Mercedes de Acosta, prawda? Miłość między dwiema kobietami także bulwersowała w tamtym czasie. No i oczywiście musimy wymienić jeszcze Jeana Gabin, wielkiego aktora francuskiego, który był chyba największą jej miłością.
Największą jej miłością i Marlena nawet, mimo że już później związał się z Gabin, związał się z kimś innym, to cały czas właśnie wspominała go, mówiła, że to była jej największa miłość, ponieważ po raz pierwszy czuła, że ona kocha bardziej i w końcu zrozumiała, co czuli ci wszyscy mężczyźni, których ona tak rozkochiwała i porzucała.
Na pewno jednym z nich był także Zbigniew Cybulski.
Na pewno.
Marlena Dietrich była zafascynowana jego rolą w Popiele i Diamencie. Pisała o tym, mówiła o tym. I gdy w 1966 roku po raz kolejny pojawiła się z koncertami w Polsce i śpiewała między innymi we Wrocławiu, w tym samym czasie Zbigniew Cybulski kręcił we Wrocławiu film Szyfry. No i zaaranżował takie trochę dziwne spotkanie.
Z kwiatami w tle.
Z kwiatami, ale też z butelką wódki.
Tak.
Podszedł do Marleny Dietrich, przywitał się, podał jej butelkę wódki i powiedział: pij. No, bardzo ryzykowne.
Bardzo ryzykowne.
Ale jak się okazało, zaprzyjaźnili się i utrzymywali przez szereg lat jakieś ciepłe relacje.
Korespondowali ze sobą. Marlena w swoich wspomnieniach często przywoływała Cybulskiego właśnie, że ujęła ją ta chłopięcość. Marlena zawsze miała słabość nawet do chłopców, tych żołnierzy na froncie. Cybulski też podbił jej serce.
Nawet planowali, tak przynajmniej głoszą plotki, planowali wspólny film, nic z tego nie wyszło, producenci aranżowali jakieś spotkania. No trochę żałuję, bo może film z Marleną Dietrich i Zbigniewem Cybulskim byłby dzisiaj jednym z wielu, o których mówimy w filmowym wehikule.
Na pewno byłby.
Po raz ostatni pojawiła się na ekranie w 1978 roku w filmie Zwyczajny gigolo u boku Davida Bowie. Krótki epizodzik, to właściwie tylko piosenka, którą wykonywała.
Krótki epizodzik, dała się namówić na ten występ, już dawno nie występowała, praktycznie zamknęła się w domu. Jej ostatnie występy to była walka z czasem. Marlena nie mogła pogodzić się z uciekającą urodą.
Źle znosiła starość.
Bardzo źle znosiła starość, choroby. Zamykała się w swojej samotności, uzależnieniu od alkoholu i leków przeciwbólowych. Umarła w samotności.
Niektórzy nawet sugerują, że popełniła samobójstwo. Też, przedawkowała leki przeciw depresji.
Czytałam o tym, że po prostu w pewnym momencie chciała umrzeć i przestała jeść, bo chciała to przyspieszyć.
Tragiczny koniec wielkiej gwiazdy.
Tak.
To rok 1992. Została pochowana w Berlinie,
tak.
Co ciekawe, mimo że tę drugą część swojego życia spędziła w Paryżu, mieszkała we Francji.
Tak.
Proszę Państwa, Marlena Dietrich, wielka gwiazda kina. Polecamy Państwu Błękitnego Anioła, polecamy film Maroko, Shanghai Express, a może Świadek Oskarżenia, to film z 1957, już inna epoka kina. Może Wyrok w Norymberdze, tam właściwie gra tylko epizody, tylko pojawia
ale
się na
jakie,
kilka scen, ale
prawda?
Jakie?
Tak, creme de la creme.
Monika Zajem-Czerkies, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Autorka blogu Film Olśnienia, czyli Kadry ze snu. Za jakiś czas wrócimy znowu do opowieści o starym kinie.
Filmowy wehikuł czasu.